Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko w ten piękny świąteczny poranek. Świąteczny, witam również serdecznie panią Paulinę
Kamil. To świąt jeszcze kawałek, nie wiem jakie ma.
Po pierwsze, dzisiaj jest Dzień Metalowca, więc wszystkim...
Metalowcom składamy najserdeczniejsze
życzenia. Tak, wszystkim miłośnikom heavy metalu życzymy wszystkiego dobrego. Oraz uwaga, i teraz zupełnie poważnie, dzisiaj jest setna rocznica uzyskania praw miejskich przez kartuzy. Była pani kiedyś w kartuzach?
Nie, ale piękne pozdrawiamy miasteczko. Wszystkich mieszkańców kartuz.
Tak, akurat tam głosują na PiS, więc nie wiem, czy tak serdecznie.
Nie, ale... Niezależnie od tego pozdrawiamy mieszkańców kartuz.
Proszę pani, to teraz zupełnie poważnie, znaczy tam to też było poważnie, ale teraz o polityce. Czy przeprosiny Jana Filipa Libickiego, senatora PSL-u, zostały przez panią przyjęte? Pani jeszcze przedwczoraj mówiła, że Polska 2050 nie ma z tym panem nic wspólnego.
Nie jest to nasz kandydat, natomiast pod tym kątem jest kandydatem, był kandydatem do Senatu tak zwanego porozumienia senackiego. Natomiast przede wszystkim ja bym chciała usłyszeć, że jednak pan zmienił zdanie w tej kwestii, bo to jest niezwykle ważna kwestia. Znaczy, ofiary pedofilii...
To jest wasz współpracownik poniekąd, bo wspólnik polityczny w końcu jest z PSL-u, a z PSL-em wiążecie pewne wspólne plany polityczne. I to będzie pytanie, to jest pytanie kolejne. Czy to już oficjalne porozumienie partii Polska 2050? Znaczy ostatnio powinniście chyba zmienić nazwę na 1310?
Polska 2050, panie redaktorze. I dobrze by było, żeby jednak nie kpić, bo za tym logo stoją też wyborcy. Więc śmiejąc się z nazwy, również z wyborców,
Pani powiedziała, że 2050 to bardzo ładna nazwa.
Natomiast, po pierwsze, chciałam powiedzieć, że dla Polski 2050 walka z pedofilią, czy w kościele, czy poza nim, będzie priorytetem kolejnego rządu.
Czyli rząd będzie walczył z pedofilią w kościele?
Nie, w 100 dni powołamy grupę prokuratorów, która będzie zajmować się walką z pedofilią, bo jest wiele do zrobienia i wciąż Komisja do Spraw Pedofilii nie przyspieszyła.
Jezu, wy to w 100 dni to już wszystko chcecie zrobić. Donald Tusk wszystko na przykład, co mówi, to zrobi w 100 dni.
Powołać grupę dobrą prokuratorów do ścigania przestępstw, które dotykają najmłodszych, naprawdę da się zrobić.
Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski powiedział, że w kwietniu po prostu, że jeszcze przed majówką podpiszecie wspólny dokument.
Rozmowy trwają. Umówiliśmy się na to, że dopóki trwają rozmowy, nie komentujemy ich w mediach, więc nie będę jakoś specjalnie w nie wchodzić. Natomiast to jest taka ogólna informacja raczej. Natomiast jeżeli już dojdzie do jakiegoś porozumienia, to zostanie ublicznione, każdy będzie mógł się
rozmowy
z nim zapoznać.
To są rozmowy o wspólnym starcie.
Rozmawiamy o tym, czy wspólny start jest możliwy. Najprawdopodobniej gdzieś między świętami a majówką dojdziemy do porozumienia lub nie. No, tak to wygląda. No, raczej oczywiście...
Jakby to pani powiedzieć, to rzeczywiście jest to myśl Kazimierza Górskiego. No, albo wygramy my, albo oni, albo będzie remis.
Założeniem jest to, że siedliśmy do stołu, żeby porozmawiać o takiej koalicji taktycznej na wybory, która z 50 mandatów zrobi 20 więcej, które zabierzemy PiS. Bo każdy z nas startując osobno w wyborach... Łącznie jesteśmy w stanie pozyskać na dziś 50 mandatów, startując raz o 70. I gros tych mandatów zabieramy Prawo i Sprawiedliwości. Warto o takim porozumieniu taktycznym rozmawiać.
Wyborców zabiera wam Konfederacja, ale to za moment.
Nie zgadzam się tu.
Ja wiem, że się pani nie zgadza z Konfederacją. Jak się pani zgadzała, to by się pani do nich zapisała. Zupełnie poważne pytanie, to jest pytanie o babciowe. To jest nowy pomysł Platformy, by kobiety, które nie pójdą na urlop wychowawczy, a pójdą do pracy, dostawały do trzeciego roku życia dziecka 1500 zł miesięcznie.
To jest taka kiełbasa wyborcza. W gruncie rzeczy my zamiast fast foodu chcielibyśmy...
Donald Tusk rozdaje kiełbasę wyborczą?
Tak jak powiedziałam, dla mnie jest to rodzaj kiełbasy wyborczej. Zamiast fast foodu chciałabym jednak ludziom proponować zdrową żywność. I prawda jest taka, że takie myślenie, że ludzie dostaną 500, 1500 doprowadziło dzisiaj do tego, że mamy upadek usług publicznych i wybitą inflację.
Skoro pani głosowała przeciwko 500+, to rozumiem, że teraz byłaby pani również przeciwko 1500.
My musimy dzisiaj postawić na odbudowę usług publicznych. Będzie ustawa, będziemy podejmować decyzję. Najprawdopodobniej będziemy przeciwko takiemu pomysłowi, ponieważ my dzisiaj chcemy postawić na odbudowę usług publicznych państwa. Znaczy, mamy zapaść w edukacji, mamy zapaść w opiece zdrowotnej.
Donald Tusk już obiecał, że on to zrobi w ciągu 100 dni. Tak jak wy będziecie tych prokuratorów powoływać, to on w tym czasie będzie chciał babciowe przeprowadzić.
Donald Tusk jest liderem Koalicji Obywatelskiej, ma prawo proponować swoje rozwiązania.
Ale jak będziecie mieli wspólny rząd, to chyba będziecie głosowali nad tymi pomysłami wspólnie.
Będzie rząd, będą uzgodnienia koalicyjne, będzie program rządu.
No tak, jeszcze uzgodnienia koalicyjne. Chryste Panie, jak wy wygracie wybory, to czeka nas sporo atrakcji.
Nie, czeka nas przede wszystkim poważna rozmowa o państwie. A ta poważna rozmowa o państwie polega na tym, że dzieci dzisiaj są zmuszane do tego, by brać korepetycje, żeby dostać się do dobrej szkoły.
To jest prawda.
Ludzie muszą wydawać na prywatnego lekarza, bo nie są w stanie dostać się do lekarza specjalisty na NFZ. Trzeba zamawiać na wsi taksówkę, żeby dojechać do powiatu do lekarza senior.
Wszystko
dojechać.
To jest prawda.
I jeżeli dalej będziemy myśleć o państwie, że wystarczy dać ludziom 500 zł, a nie postawić właśnie transport publiczny, edukację, opiekę zdrowotną i tam dopalić pieniędzmi usługi, to będziemy mieli coraz większe do warstwienia, bo w takim państwie, panie redaktorze, bogaty kupi sobie zabieg medyczny w prywatnej klinice, ale biedne, chore dziecko już potrzebnej terapii nie dostanie.
Pani poseł, pytam Paulinę Henik-Kloskę, szefową Koła Polski 2050. Czy kobiety powinny zarabiać tyle samo, co mężczyźni?
Zdecydowanie w moim świecie powinny, jeżeli mają ten sam poziom kompetencji, na tym samym stanowisku, te pensje nie powinny się różnić tylko i wyłącznie dlatego, że jest inna
płeć. To dlaczego u was w partii jest inaczej? Dlaczego kobieta, która jest wiceprzewodniczącą partii, zarabia 60% tego, co mężczyzna, który jest wiceprzewodniczącym partii? Zwłaszcza, że kobieta, pani Agnieszka Buczyńska, jest nie tylko wiceprzewodniczącą, ale również sekretarz generalną waszej partii, a Maciej Żywno jest tylko wiceprzewodniczącym, no ale może dlatego zarabia więcej, bo jest rówieśnikiem i znajomym Szymona Hołowni z Białegostoku.
Nie ma to, nie. No znajomość tutaj nie ma najmniejszego znaczenia, tylko raczej obciążenie pracą.
Czyli
tak?
Pani, więc która rozumiem... ma dwa etaty, jest obciążona podwójnie, bo jest i sekretarzem generalnym, i wiceprzewodniczącą, zarabia 60% tego, co mężczyzna.
Nie, panie redaktorze, tak. Prawda jest taka, że Agnieszka jest również zaangażowana w inne obszary ruchu, na przykład w stowarzyszenie.
I tam dostaje też... więcej?
Nie, no tam też pełni pewnego rodzaju obowiązki, więc dzieli swój czas pracy między partią a stowarzyszeniem.
Czy w stowarzyszeniu
a
zarabia?
Prawo mówi wyraźnie o tym, że tam, gdzie pracujesz, powinieneś zarabiać i w partiach, i w stowarzyszeniach.
Czy pani Agnieszka Buczyńska dorabia resztę w stowarzyszeniu?
Ja nie
tak?
wiem, nie znam umów.
Pani jest wiceprzewodniczącą
partii.
Partia
nie stowarzyszeniem, mamy odrębne zarządy. Mhm. Ale wiem, że Agnieszka dzieli swój czas pracy między partię a stowarzyszenie. Ma,
efekt jest że taki, tak powiem, pani poseł, że u was mężczyzna zarabia 10 tysięcy, a kobieta 6 tysięcy na tym samym stanowisku.
Tak jak powiedziałam, dla mnie to zależy od obciążenia danej osoby i zadań,
które ma. Ale ta pani jest nie tylko
wiceprzewodnicząca. To są umowy zlecenia. No. Ja nie wiem, na jaki wymiar. Wie pan, umowa jednak o pracę, czy umowa zlecenie, czy umowa jest objęta pewną tajemnicą
ja
i klauzulą. No,
Szymon Hołownia jeszcze niedawno zarabiał 3 tysiące u was w partii, a teraz zarabia 9,5. Postanowiliście go wycenić 3 razy bardziej, bo jest 3 razy cenniejszy?
Nie, zaczął się też bardziej zajmować sprawami partii, bo weszliśmy w proces wyborczy i budowa dzisiaj partii wiąże się również z realizowaniem w pełnym zakresie kampanii wyborczej. Czy to. Szymon Hołownia rzucił inne zajęcia, tak? Rzucił bardzo dobrze intratne takie stanowisko, jak posiada pan redaktor, żeby zająć się polityką,
zdaje się,
ale rodzinę musi utrzymać.
Ale RMF24 Interia.pl, tam nie tylko o pieniądzach. Zapraszam serdecznie.
Dziękuję.
Ja to rozumiem, ja nie uważam, żeby to była jakaś zbrodnia, że ktoś zarabia, dlatego panią pytam tylko, bo wszystko jest jasne, ale na przykład nie wiem, ile zarabiają pierwszy wiceprzewodniczący partii Michał Kobosko, a skarbnik Jacek Kozłowski. To są ludzie z zarządu pani partii.
Ja nie pobieram wynagrodzenia
w partii.
Ja
wiem, bo pani jest posłanką.
Sytuacja wygląda tak, że osoby zaangażowane w proces tworzenia partii muszą być nawet według prawa wynagradzani, bo
dobrze.
Nie wolno bezpłatnie
ile zarabia
świadczyć...
pierwszy wiceprzewodniczący pani partii?
Ja nie wnikam w tę umowę, nie jestem kadrową, nie odpowiadam za kadrę.
Nie, rozumiem, że pani jest kadrową. Pani nie interesuje się, ile zarabiają koledzy z zarządu partii? Ciekawe.
No, nie mam takiego zwyczaju, nawet nie zaglądam, powiem panu szczerze, w oświadczenia majątkowe posłanek i posłów, którzy zasiadają w Sejmie
poseł,
tej czy poprzedniej
pani
kadencji.
Pani to może nie interesować, natomiast wyborcy mają prawo wiedzieć. No bo jak pani nam tutaj powiedziała, że pani na przykład Buczyńska sobie zarabia tutaj 6 tysięcy.
Nie,
ale,
ja nie powiedziałam sobie, ale jeszcze powiedziałam, że dzieli swój czas pracy.
Ale jeszcze zarabia gdzie indziej i tam na pewno jej dodadzą. No to jest pytanie, powiedziałbym, o jasność waszych finansów.
Znaczy, panie redaktorze, prawda jest taka,
że pani nam nie chce tego powiedzieć, to
nie,
zauważyłem.
Że jeżeli człowiek pracuje dla partii, nie może, wolontariat może uprawiać tylko w pewnym zakresie.
Ja zadałem pani pytanie, dlaczego pracuje, kobiety u was w partii, która ma na sztandarach...
Bo jeden pracuje na etat, drugi pracuje na pół etatu, a jeszcze inny może pracować na ćwierć etatu.
Wiceprzewodnicząca partii, czyli umówmy się, to samo stanowisko, co wiceprzewodniczący, prawda? Różni się tylko nazwą, ale... feminatywem. Oraz w dodatku sekretarz generalna. Brzmi to mniej więcej tak, jakby miała więcej, a nie mniej obowiązków od swojego kolegi.
Ale to zależy od 60... zakresu obowiązków.
I no, zarabia 60% tego, co jej kolega, tylko dlatego, że tamten jest mężczyzną.
Tak jak powiedziałam, to zależy od zakresu obowiązków. To trzeba wycenić.
Wie pani co?
Kompetencje, zakres
pani
obowiązków,
nie przekonuje
liczb godziny
mnie pani.
Pracy.
Nie przekonuje mnie pani. Nie potrafi pani wyjaśnić, dlaczego pani koleżanka na tym samym stanowisku w tej partii, w której pani jest wiceprzewodniczącą, zarabia mniej niż mężczyzna.
No to tak jak powiedziałam, no, nie moja wina, że pan nie rozumie, że jest praca na etat, no i... praca na pół etatu, praca na ćwierć etatu.
Jak się robi
tak
to
się
samo,
również...
to bez względu na to, czy nazwiecie to partią na 3/8 etatu, czy partią na cały etat, robota ma być zrobiona, tak?
Tak jak powiedziałam, więcej nie mam na ten temat do powiedzenia. Dla mnie są etaty, pół etatu, ćwierć etatu i
to
one powinny być tak samo wyceniane.
Jeżeli
są
Michał
te
Kobosko,
same kompetencje.
Pierwszy wiceprzewodniczący partii, gdzie on zarabia pieniądze? W partii, czy w stowarzyszeniu?
Nie,
czy może
no w partii
gdzieś...
oczywiście jest wiceprzewodniczącym.
Pierwszy wiceprzewodniczący?
Znaczy, tak jak powiedziałam, ja nie wnikam w te umowy, nie zajmuję się kadrami w partii i nie zamierzam komuś zaglądać w jego portfel. Taki mam zwyczaj. Natomiast...
Czyli pani zdaniem wasze jest... zarobki partyjne powinny być utajnione, tak?
A nie są utajnione. Przecież każda umowa jest dostępna w internecie, bo dzisiaj
nie
jest... Nie, no jest dzisiaj. Partie co miesiąc składają takie podstawowe, wąskie rozliczenia.
Ale wy jesteście
i my
mistrzami świata, w tym macie kilka, macie stowarzyszenie, macie fundację.
Nie, ale absolutnie bzdury pan opowiada.
Nie,
mamy
błagam,
pełną transparentność.
Nie, bardzo
panią
przepraszam, proszę mnie nie obrażać. Znaczy, nie, no, nie pani poseł, ja nie opowiadam bzdur, to pani mija się sprawno, nie bez udziału świadomości. Pani w tej chwili kłamie.
Ale to mogę... Nie,
tak,
nie, absolutnie. Pani. Pan mnie oskarża o coś, czego nie robię.
Nie,
jest
pani poseł,
stowarzyszenie...
Pani powiedziała, że bzdur opowiadam. Otóż prawdą jest, pani poseł, że jest partia Polska 2050, jest stowarzyszenie, jest fundacja. Mylę się?
Jest partia i jest to fundacja, która...
I stowarzyszenie,
jakby,
tak,
tak.
Mylę
jest,
się, czyli
jest,
pani potwierdza to, co powiedziałem. Czyli oczekuję, że pani teraz powie, że nie, nieprawda, że opowiadam bzdury.
No to teraz ja powiem, że pod jakim kątem są to bzdury. Znaczy, jest stowarzyszenie, które ma swój zarząd, swoich członków, swoje źródła finansowania i swoje statutowe cele. Jest partia, która ma swój zarząd, swoich członków, swoje statutowe cele i swoje źródła finansowania. Stowarzyszenie składa ze swojej działalności sprawozdanie zgodnie z prawem, w pełni transparentnie rozliczając się z każdej pozyskanej ze zbiórki
czyli
pieniędzy.
Prawda jest dokładnie
tak
to, co powiedziałem. Macie fundację, pani poseł, macie fundację,
no
macie stowarzyszenie oraz macie partię.
No, ale to wiele stowarzyszeń, wiele partii ma fundacje i różne
stowarzyszenia. Trudno się dowiedzieć, gdzie pieniądze zarabia wasz wiceprzewodniczący.
Zarabia tam, gdzie poświęca czas i pełni obowiązki. Zgodnie z prawem tak jest. Za zadania zrealizowane w stowarzyszeniu płaci stowarzyszenie. Za zadania zrealizowane w partii płaci partia. Agnieszka Buczyńska jest zaangażowana również w działalność stowarzyszenia. Czy tam pobiera świadczenia, nie wiem.
Pani nie
ale...
wie oczywiście, bo pani
no,
się nie
interesuje. No nie jestem w zarządzie stowarzyszenia.
Naturalnie. I zupełnie pani nie dziwi to, że zarabia 60% tego, co mężczyzna w partii, robiąc dokładnie to samo, co on, albo nawet więcej. Pani poseł, to
właśnie
zostawmy
ja
wasze wewnętrzne...
Właśnie tę część zdania, w której pan twierdzi, że mają takie same obowiązki. Nie, nie mają.
Znaczy, wydawało mi się, pani poseł, ale... że jak... Sekundkę, no, że jak jest wiceprzewodniczący i wiceprzewodnicząca i w dodatku wiceprzewodnicząca jest jeszcze sekretarzem generalnym, to trudno z tego wywnioskować, że ona pracuje mniej. Ale niech będzie, że
to,
u was jest
w ten sposób myśleć, to ja jestem wyzyskiwana przez partię, bo nie zarabiam wcale. No,
niech się pani w takim razie zapisze do Związku Zawodowego,
nie,
jak
ja
pani jest
wyzyskiwana. Ja pracuję etatowo dla Sejmu, natomiast partię reprezentuję i rozwijam przy okazji. Tak?
Pani poseł,
nie jest to moje etatowe zajęcie.
Pani poseł,
Agnieszka angażuje się w stowarzyszenie.
A zostawmy już sprawy partijne.
Dodatkowo zajmuje się partią. A Maciek poświęca cały swojego czasu pracy dla partii. Proste.
Naturalnie. Skoro pani uważa, że to jest proste i klarowne, że mężczyzna na tym samym stanowisku zarabia 10 tysięcy, a kobieta 6, to niech i tak będzie. Pani poseł, Zielona Polska to jest element, bardzo silny element waszego programu, prawda? Mówicie o Zielonym Śląsku. postulujecie jak najszybsze odejście od węgla i zastąpienie go odnawialnymi źródłami energii, prawda?
Tak, transformacja energetyczna jest w naszym wspólnym interesie, zarówno ze względu na koszty życia, jak i konkurencyjność w przyszłości naszej gospodarki i lub jego brak.
O tym rozmawialiśmy, znamy wasze zdanie w tej sprawie. Donald Tusk pojechał na Śląsk i powiedział, to cytuję, Śląsk będzie potęgą przemysłową, w śląskich kopalniach będzie wydobywać się węgiel. Ostatni rok pokazał wyraźnie, że wydobywanie polskiego węgla nie jest problemem, tylko import węgla. To Donald Tusk, który mówi wyraźnie na Śląsku, węgiel, tak, będziemy wydobywać węgiel, Śląsk będzie potęgą.
No i to jest zdanie Donalda Tuska, lidera Platformy. Zdanie Szymona Hołowni, lidera Polski 2050, jest inne. Trzeba transformować. Dzisiaj,
poskrobać, to się nagle okaże, że chociaż wy wyszliście z Platformy, mówię wy posłowie...
Ja nigdy nie byłam członkinią Platformy.
Była pani posłanką wybraną z list komitetu, Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy Obywatelskiej
Nowoczesnej. Ale byłam członkinią Nowoczesnej, dzisiaj jestem Polski 2050.
Wiemy. Wy wyszliście
nie byłam
wyszliście
posłanką
klubu,
Platformy.
Wyszliście z klubu Platformy i... w związku z tym...
Ale zawsze postulowałam transformację energetyczną.
Tak, wiem, była pani
przeciwko
500+.
Mimo, że jestem posłanką
plus, wiem.
Wywodzącą się z okręgu, pani w którym wydobywany jest węgiel tylko brunatny.
Czyli tak. Nie, bo chcę powiedzieć zupełnie coś innego. Otóż chcę pokazać, że w tej sprawie, że nagle okazuje się, że w bardzo wielu sprawach jak poskrobać, to wy się całkowicie różnicie z Platformą. No bo Platforma chce dawać babciowe, a pani mówi, to jest rozdawnictwo i żadnej kiełbasy wyborczej takiej nie akceptujemy. Platforma mówi, Śląsk potęgą przemysłową w śląskich kopalniach będzie wydobywać się węgiel, a wy mówicie, jak najszybciej odchodzimy od węgla. No to w czym wy się zgadzacie, oprócz tego, że nie lubicie PiSu?
Panie redaktorze, my dlatego mamy odrębną partię. Przynajmniej pan zrozumiał, dlaczego Polska 2050 jest odrębną partią, a Platforma Obywatelska jest odrębną partią. W wielu kwestiach myślimy inaczej, łączy nas wspólny cel. Jestem przekonana, że Donald Tusk na koniec dnia również chce, żeby Polacy mieli czystą i tanią
energię.
Ale myśli
pani, że Donald Tusk w końcu się...
Przekonamy go do tego, jeżeli nie jest przekonany.
Czyli młodsze, znaczy mniejsze ugrupowanie przekona większe, że błądziło dotychczas, tak?
Przede wszystkim pokażemy, że trzeba dzisiaj iść dalej z dwóch powodów. Po pierwsze, energia produkowana z węgla będzie coraz droższa, bo czym innym jest też oczywiście węgiel
koksujący. Pani poseł, ale nie ma pani takiego wrażenia, że to wszystko w gruncie rzeczy jest bez znaczenia. Te wasze zapowiedzi, te wasze programy, bo w zasadzie liczy się tylko jedno. Odciągnąć PiS od władzy i zająć jego miejsce.
Nie, a to właśnie my mówimy o tym, że antypis, jest część wyborców, która najbardziej w świecie boi się trzeciej kadencji PiSu i jest to lęk uzasadniony. Zrobili tyle złego, że ludzie nie chcą, część obywateli
nie chce. Jest to tylko część wyborców, bo właśnie chciałem panią o to spytać.
A druga część wyborców czeka na postulaty programowe, bo oczekuje lepszego jutra.
Wczorajszy sondaż, żeby nie było, że sięgam zbyt daleko, 37,8 procent dla PiSu. Średnia sondażowa z marca to jest 37% dla PiSu. To jest dokładnie tyle, ile PiS dostawał 8 lat temu, kiedy szedł po władzę w 2015 roku.
To jest pojedynczy sondaż. Średnia
sondażowa, sondażowa pokazuje, że PiS ma 37% w marcu.
Nie mam teraz w głowie średniej sondażowej.
Ja
średnia sondażowa pokazuje, że PiS nie jest w stanie rządzić samodzielnie.
37% to pokazuje tylko tyle, proszę pani, że po 8 latach rządów PiS ma takie samo poparcie jak wtedy, kiedy zaczynał.
Średnia sondażowa pokazuje, że PiS nie jest w stanie rządzić samodzielnie.
Dobrze, ale czy wy nie jesteście, szczerze mówiąc, bo nie kłóćmy się na temat liczb, te liczby są takie, jak podałem. Natomiast czy to nie jest tak, że jesteście po prostu bezradni, wy opozycja, programowo wobec PiSu, no bo
nie
jeżeli
czuję się bezradna, czuję się trochę ostatnio związana dyskusją o listach, tak? Faktycznie jest tak, że dyskusja o listach wyborczych nie służy opozycji. Dyskusja o tym, czy ma być jedna lista, dwie listy, trzy listy, doprowadziła do tego, że poparcie dla opozycji spadło, poparcie dla PiSu wzrosło.
Myślę, że
jest
tylko
efekt.
Kwestia tych dyskusji o listach?
Między innymi tak. Ludzie chcą, żeby politycy nie rozmawiali o sobie, tylko żeby rozmawiali o nich. O tym, jakie życie chcą.
Ale politykom najlepiej wychodzi rozmowa
o sobie,
wszystkim politykom.
I my cały czas mówimy o tym, że trzeba o tym rozmawiać. Tak, jaka Polska jest naszą wizją?
No dobrze, ale
naszą
sekundę,
wizją
ale...
jest jednak Polska z czystą, tanią energią.
Pani poseł, jeszcze niedawno pani partia, pani obecna partia, czyli Polska 2050 miała w sondażach 16, 18, 15%, tak? Poparcie. Teraz macie połowę tego w najlepszym wypadku.
Nasze sondaże to jest naturalny proces dla młodej partii. Chwieją się. Raz
nie,
są nie wyższe,
one
raz
się
są
nie chwieją, one po prostu lecą.
W ubiegłym roku, w połowie roku mieliśmy również spadek sondażowy, potem wzrost sondażowy. I teraz naszym celem
zaklinanie
jest mobilizować...
rzeczywistości jest świetne na rozmowę w studiu, ale nie pomaga rozwiązywać problemów partii.
Znaczy, dzisiaj zamierzamy skupić się na tym, żeby zmobilizować nasz elektorat, który faktycznie pewnie czasami zastanawia się na przykład, o co chodzi w rozmowianach.
Przykład, nie odpływa on do Konfederacji. Rozmowach. To nie jest przypadkiem tak, że partia Szymona Hołowni miała być tę nową partią, partią buntu. I ludzie popatrzyli, ej, to jest jeszcze jedna odsłona establishmentu. Ludzie z Platformy tym razem idą do PSL-u, będą razem zawiązywać koalicję. Tam to ja już zagłosuję na Konfederację.
Nie, znaczy, Konfederacja nie jest żadną nową siłą. Znaczy, za Mentzenem stoi Korwin i stoi Braun, tak? I to nie są żadni nowi ludzie w polityce, którzy wniosą do niej jakąkolwiek nową jakość. Mało tego, słuchając Mentzena, jakby rozłożyć na części pierwsze to, co mówi o gospodarce, która ma być dalej oparta na węglu, o kobietach i zaostrzeniu prawa aborcyjnego, o nierozerwalnych małżeństwach, to mam wrażenie, że słyszę Ziobrę i Kowalskiego.
Ale młodzi ludzie jakoś to akceptują.
Bo te wszystkie niewygodne rzeczy dzisiaj Konfederacja chowa. Ale to prawda, że przez ostatnie miesiące Konfederacja mówiła o tym,
Konfederacja powiedziała wyraźnie,
ludziom.
My jesteśmy trzecią siłą, a wy nie chcecie być trzecią siłą. Wy chcecie być jedną wielką częścią demokratycznej, jak to nazywacie, opozycji walczącej z PiS-em.
Część obywateli chce zmiany pokolejowej w polskiej polityce.
I oni idą do Konfederacji, a nie do was. Ciekawe dlaczego.
I teraz właśnie chciałam powiedzieć, że Konfederacja nie może być i nie będzie jedyną propozycją dla takich osób. I to jest nasza rola, żeby oddaleźli Szymonie Hołowni zmianę jakościową. Dzisiaj część naszego elektoratu zastanawia się, o co chodzi na przykład w porozumieniu z PSL-em. No właśnie po to, żeby nasze postulaty mogły być w przyszłości realizowane. Jeżeli będzie rządził PiS, nie będą mogły. Takie są już taktyczne, ale nie zmieniają się nasze postulaty i to musimy...
A może mi pani odpowiedzieć na pytanie, co zrobiliście źle, że wam nie rośnie?
Tak jak powiedziałam, dzisiaj opozycja za bardzo zakopała się
w rozmowach. Nie, pytam o
opozycję,
pytam o partię Szymona Hołowni, o Polskę 2050, o pani partię.
Czy już widać w ostatnich tygodniach odbicie, trend odbicia?
Nie, no nie widać, widać dokładnie co innego, ale niech będzie, że pani widzi odbicie. No, sondaże pokazują co innego, ale może pani ma jakieś inne dane, wyczuwa to jakoś inaczej.
Tak jak powiedziałam, są dni, są miesiące, że sondaże są lepsze, są miesiące, że są gorsze.
Czyli nie odpowie pani na
ale
czyli jest dobrze, jest dobrze.
Jak brzmi generalnie pytanie?
Pytanie brzmiało, co się takiego stało? Czy popełniliście jakieś błędy? Co się takiego stało, że od Polski 2050 odpłynęli wyborcy? I to jest ostatnie pytanie w tej rozmowie.
To chciałam powiedzieć, że raczej nie odpłynęli, tylko się zawiesili, zdemobilizowani. Oni dzisiaj zastanawiają się, co dalej ze sobą, czy iść na wybory? I mówią szybciej, nie wiem, niż przerzucili swoje poparcie na inne ugrupowanie. To wychodzi przede wszystkim. A zawiesili się dlatego, że nie rozumieją tego, co
proszę
robimy z PSL-em.
Proszę się natychmiast
dalej
odwiesić.
Dalej będziemy opowieścią o lepszym, nowym jakościowo państwie.
Proszę się natychmiast odwiesić, bo stan w zawieszeniu może państwu
zaszkodzić. No zawiesili swoje jakby emocje polityczne.
Tak jest.
Tak? To mam na myśli.
Dobrze.
Natomiast
Pani
my będziemy
już
robić wszystko, żeby ten elektorat na nowo zmobilizować. I to jest cel na kampanię wyborczą i prekampanię. Będziemy dalej pokazywać, jaki ideał, że rozdział Kościoła
czyli
od państwa
jeszcze więcej
jest dla nas...
tego samego i może się uda. Tak?
Nie,
jeszcze więcej
musimy
tego, co już
więcej
mieliście.
Rozmawiać o ludziach i ich postulatach, mniej
no tak,
o
czyli
listach.
Jeszcze więcej
proste.
Tego samego.
Nie, właśnie no, w ostatnim czasie opowieść opozycji była raczej o taktyce wyborczej i o listach, a nie o obywatelach.
Życzymy sukcesów.
Dziękuję.
Kłaniam się nisko pani.
Wzajemnie.
I państwu również. Do widzenia.
Do widzenia.